Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy. Rozdział pierwszy. Wiesz, Nel, mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki małej Angielki. Wczoraj przyszli zapti, policjanci, i aresztowali żonę dozorcy Smajna i jej troje dzieci. Tę Fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura, do twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel, podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. — Wzięli ją do więzienia? — Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu. I przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Portsajdu. — Dlaczego? Staś, który kończył rok 14 i który swą 8-letnią towarzyszkę kochał bardzo, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą. Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje nie tylko wzdłuż kanału od Portsajdu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim? Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. Czy jest brzydki? Nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. Ale powiedzieć, że jest niegrzeczny o człowieku, który wymordował już tylu ludzi, może tylko dziewczynka 8-letnia. W sukience, ot, takiej do kolan. Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej. Powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. Do mnie by się tak nie wyraził. Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodyli, rozumiesz? Dobre mi powiedzenie, niegrzeczny. Tak się mówi do niemowląt. Lecz ujrzawszy zachmurzoną twarz dziewczynki, umilkł, a potem rzekł. Nel, wiesz, że nie chciałem ci zrobić przykrości. Przyjdzie czas, że i ty będziesz miała 14 rok. Obiecuję ci to, na pewno. Aha, odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem. A jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Portsajdu i mnie zje? Mahdi nie jest ludożercą, więc ludzi nie zjada, tylko ich morduje. Do Portsajdu też nie wpadnie, a gdyby nawet wpadł i chciał cię zabić, pierwej miałby ze mną do czynienia. Oświadczenie to oraz świst, z jakim Staś wciągnął nosem powietrze, nie zapowiadający nic dobrego dla Mahdiego, uspokoiły znacznie Nel co do własnej osoby. Wiem, odrzekła. Ty byś mnie nie dał. Ale dlaczego nie puszczają Fatmy z Portsajdu? Bo Fatma jest cioteczną siostrą Mahdiego. Mąż jej, Smajn, oświadczył rządowi egipskiemu w Kairze, że pojedzie do Sudanu, gdzie przebywa Mahdi, i wyrobi wolność dla wszystkich Europejczyków, którzy wpadli w jego ręce. To Smajn jest dobry? Czekaj. Twój i mój tatuś, którzy znali doskonale Smajna, nie mieli wcale do niego zaufania i ostrzegali Nubara Pasze, by mu nie ufał. Ale rząd zgodził się wysłać Smajna i Smajn bawi od pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się z nimi coraz okrutniej, a że Smajn, nabrawszy od rządu pieniędzy, zdradził. Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smajn dowodził artylerią Mahdiego i on to podobno nauczył mahdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem, jako dzicy ludzie, wcale nie umieli. Ale Smajnowi chodzi o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. To też gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smajn, chciała cichaczem wyjechać z Portsajdu. Rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. A co rządowi przyjdzie z Fatmy i jej dzieci? Rząd powie Mahdiemu, oddajcie namieńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się, albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum, Omfarak, ku jezioru Menzalech. Leciały one dość nisko i w przezroczystym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów ze zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. — Patrz, lecą i czerwonaki! — zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili, gdyż istotnie za pelikanami, ale nieco wyżej, widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie różowe i purpurowe kwiaty. — Czerwonaki! Czerwonaki! — One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach, rzekł chłopiec. Ach, gdybym miał strzelbę. Po cóż byś miał do nich strzelać? Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ale pójdźmy dalej, może zobaczymy ich więcej. To powiedziawszy, wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za Portsidem kanałowej przystani. Za nimi zaś nadążała murzynka Dinah, niegdyś piastunka małej Nel. Szli wałem oddzielającym wody jeziora Menzaleh od kanału, przez który przepływał w tej chwili prowadzony przez pilota duży parowiec angielski. Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody poczynały lśnić złotem i drgać odblaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem sięgnąć, płowa, piaszczysta pustynia. Głucha, złowroga, martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a nad Menzaleh migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek, tam, na arabskim brzegu, była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce zniżając się stawało się coraz czerwieńsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką, jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach. Dzieci idąc ku przystani ujrzały jeszcze kilka czerwonaków, do których śmiały się ich oczy, po czym Dinah oświadczyła, że Nel musi wracać do domu. W Egipcie, po dniach, które nawet w czasie zimy często bywają upalne, następują noce bardzo zimne. A że zdrowie Nel wymagało wielkiej ostrożności, ojciec jej, pan Rawlinson, nie pozwalałby dziewczynka znajdowała się po zachodzie słońca nad wodą. Zawrócili więc ku miastu, na którego krańcu stała w pobliżu kanału willa pana Rawlinsona i w chwili, gdy słońce zanurzyło się w morzu, znaleźli się pod dachem. Niebawem przybył też zaproszony na obiad inżynier Tarkowski, ojciec Stasia i całe towarzystwo wraz z francuską nauczycielką Nel, panią Olivier, zasiadło do stołu. Pan Rawlinson, jeden z dyrektorów kompanii kanału Suezkiego, i Władysław Tarkowski, starszy inżynier tejże kompanii, żyli od wielu lat w najściślejszej przyjaźni. Obaj byli wdowcami, ale pani Tarkowska, rodem francuska, zmarła z chwilą przyjścia na świat Stasia, to jest przed laty przeszło 13. Matka zaś Nel zgasła na suchoty w Heluanie, gdy dziewczynka miała 3 lata. Obaj wdowcy mieszkali w sąsiednich domach w Portsidzie i z powodu swych zajęć widywali się codziennie. Wspólne nieszczęście zbliżyło ich jeszcze bardziej do siebie i umocniło zawartą poprzednio przyjaźń. Pan Rawlinson pokochał Stasia jak własnego syna, a zaś pan Tarkowski byłby skoczył w ogień i wodę za małą Nel. Po ukończeniu dziennych prac najmilszym dla nich odpoczynkiem była rozmowa o dzieciach, ich wychowaniu i przyszłości. Podczas podobnych rozmów najczęściej bywało tak, że pan Rawlinson wychwalał zdolności, energię i dzielność Stasia, a pan Tarkowski unosił się nad słodyczą i anielską twarzyczką Nel. I jedno, i drugie było prawdą. Staś był trochę zarozumiały i trochę chełpliwy, ale uczył się doskonale i nauczyciele szkoły angielskiej, do której chodził w Portsidzie, przyznawali mu istotnie niezwykłe zdolności. Co do odwagi i zaradności, odziedziczył ją po ojcu, albowiem pan Tarkowski posiadał te przymioty w wysokim stopniu i w znacznej części im właśnie zawdzięczał obecne swe wysokie stanowisko. W roku 1863 bił się bez wytchnienia w ciągu 11 miesięcy. Następnie ranny, wzięty do niewoli i skazany na Sybir, uciekł z głębi Rosji i przedostał się za granicę. Był już przed pójściem do powstania skończonym inżynierem, jednakże rok jeszcze poświęcił na studia hydrauliczne, a następnie otrzymał posadę przy kanale i w ciągu kilku lat, gdy poznano jego znajomość rzeczy, energię i pracowitość, zajął wysokie stanowisko starszego inżyniera. Staś urodził się, wychował i doszedł do 14 roku życia w Port Saidzie, nad kanałem, wskutek czego inżynierowie, koledzy ojca, nazywali go dzieckiem pustyni. Później, będąc już w szkole, towarzyszył czasem ojcu lub panu Rawlinsonowi w czasie wakacji i świąt w wycieczkach, jakie z obowiązku musieli czynić od Port Saidu aż do Suezu dla rewizji robót przy wale i przy pogłębianiu łożyska kanału. Znał wszystkich, zarówno inżynierów i urzędników komory, jak i robotników, Arabów i Murzynów. Kręcił i wkręcał się wszędzie. Wyrastał, gdzie go nie posiali. Robił długie wycieczki wałem, jeździł łódką po Menzalech i zapuszczał się nieraz dość daleko. Przeprawiał się na brzeg arabski i, dorwawszy się do czyjegoś bądź konia, a w braku konia do wielbłąda, a nawet i osła, udawał farysa w pustyni. Słowem, jak się wyrażał pan Tarkowski, bobrował wszędzie i każdą wolną od nauki chwilę spędzał nad wodą. Ojciec nie sprzeciwiał się temu, wiedząc, że wiosłowanie, konna jazda i ciągłe życie na świeżym powietrzu wzmacnia zdrowie chłopca i rozwija w nim zaradność. Jakoż Staś wyższy był i silniejszy niż bywają chłopcy w jego wieku, a dość mu było spojrzeć w oczy, by odgadnąć, że w razie jakiego wypadku prędzej zgrzeszyłby zbytkiem zuchwałości niż bojaźnią. W 14 roku życia był jednym z najlepszych pływaków w Port Saidzie, co niemało znaczyło, albowiem Arabowie i Murzyni pływają jak ryby. Strzelając z karabinków małego kalibru i tylko kulami do dzikich kaczek i do egipskich gęsi, wyrobił sobie niechybną rękę i oko. Marzeniem jego było polować kiedyś na wielkie zwierzęta w Afryce Środkowej. Chciwie też słuchał opowiadań Sudańczyków zajętych przy kanale, którzy spotykali się w swojej ojczyźnie z wielkimi drapieżnikami i gruboskórnymi. Miało to i tę korzyść, że uczył się zarazem ich języków. Kanał Suezki nie dość było przekopać. Trzeba go jeszcze i utrzymać, gdyż inaczej piaski z pustyni leżących po obu jej brzegach zasypałyby go w ciągu roku. Wielkie dzieło Lesepsa wymaga ciągłej pracy i czujności. Toteż do dziś dnia nad pogłębieniem jego łożyska pracują pod dozorem biegłych inżynierów potężne maszyny i tysiące robotników. Przy przekopywaniu kanału pracowało ich 25 tysięcy. Dziś wobec dokonanego dzieła i ulepszonych nowych maszyn potrzeba ich znacznie mniej. Jednakże liczba ich jest dotychczas dość znaczna. Przeważają wśród nich ludzie miejscowi. Nie brak jednak i Nubijczyków, i Sudańczyków, i Somalisów, i rozmaitych Murzynów mieszkających nad Białym i Niebieskim Nilem. To jest w okolicach, które przed powstaniem Mahdiego zajął był rząd egipski. Staś żył ze wszystkimi za pan brat, a mając, jak zwykle Polacy, nadzwyczajną zdolność do języków, poznał, sam nie wiedząc jak i kiedy, wiele ich narzeczy. Urodzony w Egipcie mówił po arabsku jak Arab. Od Zanzibarytów, których wielu służyło za palaczów przy maszynach, wyuczył się rozpowszechnionego wielce w całej Afryce Środkowej języka Kiswahili. Umiał nawet rozmówić się z Murzynami z pokoleń Dinka i Szylluk, zamieszkujących poniżej Faszody nad Nilem. Mówił prócz tego biegle po angielsku, po francusku i po polsku, albowiem ojciec jego, gorący patriota, dbał o to wielce, by chłopiec znał mowę ojczystą. Staś oczywiście uważał mowę tę za najpiękniejszą w świecie i uczył jej nie bez powodzenia małą Nel. Nie mógł tylko dokazać tego, aby jego imię wymawiała Staś, nie Stes. Nieraz też przychodziło między nimi z tego powodu do nieporozumień, które trwały jednak dopóty tylko, dopóki w oczach dziewczyny nie zaczynały świecić łezki. Wówczas Stes przepraszał ją i bywał zły na samego siebie. Miał jednak brzydki zwyczaj mówić z lekceważeniem o jej 8 latach i przeciwstawiać im swój poważny wiek i doświadczenie. Utrzymywał, że chłopiec, który kończy lat 14, jeśli nie jest jeszcze zupełnie dorosłym, to przynajmniej nie jest już dzieckiem. A natomiast zdolny już jest do wszelkiego rodzaju czynów bohaterskich, zwłaszcza jeśli ma w sobie krew polską i francuską. Pragnął też najgoręcej, żeby kiedykolwiek zdarzyła się sposobność do takich czynów, szczególnie w obronie Nel. Oboje wynajdywali rozmaite niebezpieczeństwa i Staś musiał odpowiadać na jej pytania, co by zrobił, gdyby na przykład wlazł do jej domu przez okno krokodyl mający 10 metrów albo skorpion, tak duży jak pies. Obojgu ani na chwilę nie przychodziło do głowy, że wkrótce groźna rzeczywistość przewyższy wszelkie ich fantastyczne przypuszczenia.